Seryjny morderca gejów.
Wszystko zaczęło się w 1988 roku, gdy w mieszkaniu w Łodzi znaleziono martwego mężczyznę. Wkrótce okazało się, że to morderstwo jest początkiem łańcucha tragicznych zdarzeń. Choć zabijano według schematu, milicja była bezradna. Zapraszam do wysłuchania jednej z najbardziej tajemniczych historii polskiej kryminalistyki.
Łódź. Miasto w środkowej Polsce zamieszkiwane obecnie przez kilkaset tysięcy osób. Z jednej strony uchodzi za kolebkę polskiego przemysłu włókienniczego, z drugiej rozsławia ją znana szkoła filmowa. Pod koniec lat 80. i na początku 90. na łodzian padł blady strach. To tu grasował seryjny morderca. Jego ofiary nie były przypadkowe. Choć różniły się wiekiem czy statusem materialnym i mieszkały w różnych częściach miasta, łączyło je jedno. Zawsze byli to mężczyźni. Homoseksualiści, którzy bliższe znajomości z osobami tej samej płci nawiązywali przeważnie na popularnych wówczas pikietach. Jedni najczęściej odwiedzali plac imienia Henryka Dąbrowskiego, inni park imienia Stanisława Moniuszki, zwany też Parkiem Kolejowym. Pozostali gromadzili się przy dworcu Łódź Fabryczna. Tu nieraz widziano pewnego młodego człowieka o wyjątkowo łagodnych rysach twarzy. Można powiedzieć cherubinka. Pierwsza ofiara. Do pierwszego morderstwa doszło w 1988 roku. W bloku przy Grabowej życia pozbawiono mieszkającego samotnie 30-kilkuletniego Stefana W. Żył skromnie. Na co dzień utrzymywał się z renty. Od czasu do czasu, by podreperować domowy budżet, wyjeżdżał do pracy za granicę. Rzekomo kiedyś był żonaty, a nawet miał dziecko. Nie cieszył się za dobrą opinią wśród sąsiadów. Jego mieszkanie często odwiedzały mniej bądź bardziej podejrzane typy. W przytłaczającej większości byli to mężczyźni. Niektórzy wywodzili się z lokalnego środowiska artystycznego, innych dobrze znała miejscowa milicja. Jednak w pewnym okresie 88 roku w lokalu zajmowanym przez Stefana dość długo panowała cisza, a on jakby rozpłynął się w powietrzu. W tym samym czasie na klatce schodowej pojawił się nieprzyjemny zapach. Przypominał fetor rozkładającego się ciała. Gdy zaniepokojeni sąsiedzi wraz ze służbami postanowili zajrzeć do jego mieszkania, ich oczom ukazał się okropny widok. Zauważyli zakrwawiony nóż i mężczyznę z nogami skrępowanymi przewodem. Na zwłokach były widoczne rany cięte oraz ślady po duszeniu. Ciało częściowo przykryto meblościanką. Na miejsce natychmiast wezwano milicję. Niestety zabezpieczenie śladów utrudniał fakt, iż martwego mężczyznę znaleziono dopiero po dłuższym czasie od zgonu. Z mieszkania zniknęło parę cennych przedmiotów, m.in. magnetowid. W toku śledztwa ustalono, że ostatni raz Stefana żywego widziano kilka dni wcześniej. Wówczas spotkał się z kolegą, by porozmawiać o wspólnym wyjeździe za granicę. Od mieszkańców funkcjonariusze dowiedzieli się, że sąsiad był gejem i często zaglądał na pikiety na dworcu Łódź Fabryczna. Punktem zaczepienia stały się zeznania kobiet, które feralnego wieczoru słyszały dziwne odgłosy dobiegające z mieszkania zamordowanego. Jakiś czas później wyszedł stamtąd mężczyzna mający 20 kilka, może 30 lat. Miał nieco dłuższe blond włosy. Niestety, mimo tego śladu oraz prób nawiązania kontaktu z hermetycznym środowiskiem łódzkich homoseksualistów, sprawa utknęła. Wkrótce morderca zaatakował ponownie. Jacek lubił grywać w brydża. Pewnego dnia 1989 roku w Łodzi przy ówczesnej ulicy Talmana mieszkańcy postanowili zlokalizować źródło nieprzyjemnej woni. Wyraźnie dobiegała ona z mieszkania Jacka C. Sąsiadka przypadkowo na klatce schodowej znalazła klucze, które pasowały do drzwi. Gdy lokatorzy weszli do środka razem z milicjantami, od razu zauważyli, co jest przyczyną gryzącego zapachu. W pokoju leżał martwy mężczyzna, ubrany jedynie w bieliznę. Nogi miał związane paskiem, a ręce skrępowane sznurkiem. Ciało było pokryte licznymi ranami od cięć ostrym narzędziem oraz śladami duszenia. W ustach ofiary tkwił knebel ze ścierki. Informacja o dziwnych okolicznościach znalezienia ciała 40-letniego miłośnika geografii szybko rozniosła się po bloku. Mężczyzna był raczej lubiany, lecz wszyscy zgodnie przyznawali, że prowadził towarzyski tryb życia. Grywał w brydża. Chętnie zapraszał kolegów podzielających jego pasję do gier karcianych. Pracował jako przewodnik. Wkrótce na jaw wyszła prawda o jego orientacji seksualnej. To mocno łączyło oba morderstwa. W tym przypadku jednak rabunek nie był zbyt udany, gdyż Jacek to, co zarobił, wydawał głównie na książki. Podobno wspominał, że za kilka dni odwiedzi go kuzyn. Lecz milicjanci podejrzewali, że była to przykrywka. Do 40-latka prawdopodobnie miał przyjechać kochanek. Mimo prób przesłuchania bywalców pikiet na dworcu Łódź Fabryczna, tym razem milicja również nie mogła liczyć na zbyt wiele informacji. Makabryczne odkrycie. Niedługo po zabójstwie Jacka C. w Łodzi znów zawrzało. O dłuższej niemożności nawiązania kontaktu z 50-letnim Bogdanem J. rodzinę mężczyzny poinformował znajomy. Na Łanową udały się podobno matka Bogdana wraz z siostrą. Widok, który zastały po wejściu do mieszkania, był tragiczny. Mężczyzna leżał martwy i cały we krwi. Jego ciało, częściowo odsłonięte przez uniesiony podkoszulek, było wielokrotnie poranione ostrym narzędziem. Zapewne nożem leżącym w pobliżu. Siłę ciosów dobrze obrazował fakt, iż co najmniej jeden z nich przeszył Bogdana na wylot. Sprawa była podobna do dwóch wcześniejszych. Znów zaatakowano homoseksualistę, a mieszkanie splądrowano. Skradziono biżuterię, lornetkę, magnetowid, książeczkę czekową, kasety, skórzaną kurtkę i pieniądze. Tym razem śledczy też utknęli w martwym punkcie. Bogdan pracował jako aktor i konferansjer. W jego towarzystwie kręciło się wiele osób. To skutecznie uniemożliwiło zawężenie grupy podejrzanych o popełnienie zbrodni. Jednak w tej sprawie przez moment zatliła się iskierka nadziei. Tej nocy, gdy Bogdan najpewniej stracił życie, najprawdopodobniej podczas powrotu z imprezy w oko wpadł mu młody mężczyzna. Miał może 20 kilka lat i wygląd cherubinka, jasne loczki i charakterystyczną grzywkę. Gdy dotarli do mieszkania Bogdana, ten podobno zadzwonił do swojego kolegi, by uspokoić go, iż są już na miejscu. Potem kontakt się urwał. Niestety, mimo że milicjanci mieli przybliżony rysopis domniemanego sprawcy morderstwa, śledztwo nie przyniosło efektu. Niewielki łup. Czwarte ciało znaleziono w mieszkaniu przy Gładkiej w 1990 roku. Według jednej wersji nagie, poranione zwłoki Andrzeja S. odkryła sąsiadka zaniepokojona nieprzyjemną wonią wydobywającą się z mieszkania. Zgodnie z inną, ciało znalazła pielęgniarka pracująca w przychodni, do której jako pacjent często przychodził mężczyzna. Potrzebował leków. Ponoć chorował na schizofrenię. Lokal splądrowano, skradziono m.in. telewizor, ubrania, zabrano pieniądze. Łup nie był za wielki, bowiem Andrzej nie należał do ludzi zamożnych. Miał zaledwie 41 lat i bodajże rodzinę za granicą. Wiódł raczej spokojne życie. Był homoseksualistą. Co jakiś czas chodził na pikiety. Nie zawsze dopisywało mu szczęście, jednak gdy trafił na kogoś odwzajemniającego jego uczucia, chętnie zapraszał go do domu. Być może tym razem było podobnie. Niestety, mimo licznych przesłuchań, sprawa wzorem poprzednich utkwiła w martwym punkcie. W międzyczasie, z racji transformacji ustroju, milicja zmieniła się w policję. Jego matka widziała mordercę. Zwłoki Jakuba M. znaleziono w wakacje w lesie w pobliżu Łodzi. Tym razem ofiarą również padł homoseksualista. 41-latek był rozwiedzionym rolnikiem, a dom dzielił z rodzicami. Dla zachowania większej prywatności miał oddzielne wejście. Czasami lubił urządzać zakrapiane imprezy. Zapraszał różnych mężczyzn. Nieraz było to szemrane towarzystwo, którego wizyta kończyła się pobiciem i okradzeniem gospodarza. Któregoś wieczoru wyszedł z domu i z jednym z gości wsiadł do samochodu. Być może zaproponował, że z racji późnej pory odwiezie mężczyznę. Choć rodzinie nie mogło to przemknąć przez myśl, to wówczas widziała Kubę żywego ostatni raz. Jego ciało, nagie i przykryte ściółką, znaleziono niedługo potem. Został uduszony. Funkcjonariusze dotarli do kilkudziesięciu osób, które mogły znać bądź chociaż kojarzyć ofiarę. Lecz poza tym, że odwiedzał pikiety i że akurat feralnej nocy go tam nie było, nie zdołali ustalić niczego więcej. Na domiar złego, pod nieobecność Jakuba, matka postanowiła posprzątać jego mieszkanie. W ten sposób nieświadomie zatarła ślady, które być może pomogłyby w ustaleniu sprawcy. Następny atak seryjniaka. Kolejną ofiarą mordercy został drobny przedsiębiorca Jan D. Też gustował w młodych mężczyznach. Jednak nie był za bardzo towarzyski, dlatego partnerów nie szukał na pikietach. Płatną znajomość proponował swoim pracownikom albo ogłaszał się w gazecie. 48-letniego Jana zamordowano w 1992 roku w budynku na osiedlu Łagiewniki. Ciało w części przykryto kołdrą i poduszkami. Głowę obwiązano przewodem. Miał na sobie tylko kalesony opuszczone do połowy ud i koszulkę. W trakcie sekcji ujawniono liczne rany tłuczone czaszki. Ustalenie, co dokładnie skradziono, było trudne. Pomieszczenie zostało bowiem pokryte warstwą sadzy. Według jednej wersji to morderca usiłował prymitywnie zatuszować zbrodnię, podpalając pościel. Według drugiej to stojący nieopodal fotel zajął się od piecyka. Mimo to stwierdzono, że zniknęły magnetowid i notatnik. W ostatnim czasie 48-latek spotykał się z pewnym mężczyzną. Zaskakujące było to, że rysopis młodzieńca dość wiernie odpowiadał wyglądowi wspomnianego cherubinka. Być może zabójca wiedział, że Jan niedługo wcześniej sprzedał smażalnię, a to oznaczało, że miał niemały zastrzyk gotówki. Ostatecznie, mimo przesłuchania wielu świadków, sprawcy morderstwa nie wykryto. Ostatnie spotkanie. W lipcu 1993 roku na łódzkiej pikiecie pojawił się pewien dość skromnie ubrany mężczyzna. Przedstawił się jako Roman. Mówił, że wraz z matką mieszka w okolicach Żgowskiej, a na co dzień pracuje w zakładach przemysłu bawełnianego Eskimo. Młodzik wzbudził zainteresowanie jednego z uczestników pikiety. Ten postanowił zaprosić go do siebie. Trochę rozmawiali, a domniemany Roman dzielił się powieściami ze swojego życia. Mówił, że gdy był nastolatkiem, został zgwałcony przez wychowawcę z poprawczaka i to zaważyło na jego orientacji. Jednak po wspólnym spędzeniu upojnych chwil mężczyzna oświadczył Romanowi, że nie chce, by ten u niego nocował. Z kolei Roman nie był skłonny, by opuszczać nowego partnera. Mówił, że jest późno, a on nie ma pieniędzy na bilet. Poza tym jego rzeczy, które uprał chwilę po przyjściu do mieszkania, są jeszcze mokre. Lecz gospodarz stwierdził, że pożyczy, czy też ofiaruje mu swoje ubrania i da mu pieniądze na bilet. Zrezygnowany Roman przystał na propozycję. Wysoki nominał rozmienili rzekomo u taksówkarza. Zanim się rozstali, uzgodnili, że spotkają się następnego dnia razem z 62-letnim Kazimierzem K. i wszyscy pójdą na przyjęcie. Roman nie za dobrze czuł się w towarzystwie imprezowiczów. Nie chciał tańczyć. Wyglądał na mruka. Lecz Kazimierzowi przypadł do gustu. Wkrótce starszy mężczyzna został znaleziony martwy. Miał liczne otarcia i naderwane ucho, zasinienia oraz rozerwane nozdrza. Przede wszystkim w oczy rzucały się liczne rany cięte, którymi było pokryte ciało. Z mieszkania zginęły m.in. skórzane kurtki i magnetowid. Ciało kolegi znalazł ten sam człowiek, który niedawno poznał go z Romanem. Poszedł na Konstytucyjną sprawdzić, co się stało, ponieważ nie mógł skontaktować się z przyjacielem. Jak kamień w wodę. Po tym, co stało się z Kazimierzem K., raczej nikt nie miał wątpliwości, że to rzekomy Roman stoi za serią łódzkich morderstw gejów. Określano go jako nieśmiałego, skromnie ubranego blondyna średniego wzrostu. Według niektórych miał nieco wykrzywiony palec u ręki. Ponadto jego identyfikację mogły ułatwić znaki szczególne, typowe tatuaże z subkultury więziennej. Jeden oznaczał pijaka, drugi prawdopodobnie więźnia grypsującego bądź takiego, któremu nie zależy na odzyskaniu wolności. W literaturze dotyczącej sprawy drugi tatuaż często jest interpretowany jako męska dziwka. Nie jest to jednak zasadne. Dodatkowo opisywano, że na lewej dłoni mężczyzna miał ślad po tatuażu, który ktoś prawdopodobnie próbował nieumiejętnie usunąć. Choć policja rozpytywała o Romana w zakładach Eskimo, nikt nie kojarzył osoby, która odpowiadałaby rysopisowi. Sprawdzono dokumenty pracowników. Żadnego Romana będącego w podobnym wieku i pasującego do stworzonego wizerunku tam nie znaleziono. To świadczyło o jednym. Prawdopodobnie morderca podał nieprawdziwe dane. I mimo, że jego opis upubliczniono w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, szybko okazało się, że nie ma co wiązać z tym większych nadziei. Na temat fałszywego Romana oprócz wielu niepotwierdzonych donosów nie pojawiła się nawet najdrobniejsza konkretna informacja, nie licząc tej, którą przekazał przyjaciel Kazimierza. Mówił, że chyba widział poszukiwanego, gdy ten siedział w samochodzie. Niestety nie zdążył spisać numerów rejestracyjnych. Roman zniknął.
Chociaż wydawało się, że zatrzymanie seryjnego mordercy jest na wyciągnięcie ręki, ostatecznie to on przechytrzył wymiar sprawiedliwości. Nie pomogło nawet powołanie specjalnej grupy śledczej. Czy zbrodnia, którą popełnił w 1993 roku, była ostatnią w jego wykonaniu? Nie wiadomo. Niewiele jest artykułów z czasów, kiedy dochodziło do kolejnych morderstw. Prasa milczała, do czego niewątpliwie przyczynił się fakt, że teksty o homoseksualistach raczej nie były akceptowane przez cenzorów. Czasami publikowano jedynie niewielkie wzmianki na wzór kroniki kryminalnej. Dopiero gdy po latach temat dążenia do wyjaśnienia zabójstw o kryptonimie Partner powrócił, o czarnej serii zaczęto informować szerzej. Ostatecznie sprawę przekazano do Archiwum X. To oznacza, że zbrodniarz może być na wolności, choć gdzieniegdzie przybąkiwano, że niedługo po zamordowaniu Kazimierza zmarł na AIDS.